Czy sztuczna inteligencja nas zje?
Wydaje mi się, że nie, prawdopodobnie.
Cześć! Bardzo miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Zachęcam was do subskrybowania na YouTubie i obserwowania na mnie na Instagramie. Tak, zawsze się mylę, co tam trzeba klikać. Znaczy nie trzeba, jak chcecie to zróbcie. Polecam. Będziecie dostawać info o kolejnych odcinkach. A dzisiejszym gościem w dzisiejszym odcinku jest, właśnie nie wiem jak przedstawić, ponieważ ja się nie znam zupełnie na tych rzeczach, człowiek, który się zna na komputerach, programista i ekspert, no w sumie już ekspert od uczenia maszynowego, czyli to jest jakiś element sztucznej inteligencji, Ludwik Tramer.
Cześć, nie wiem czy ekspert, ale trochę się tym bawię.
No bo bawisz się, to dużo powiedziane, bo skończyłeś studia amerykańskie z uczenia maszynowego, prawda?
To prawda, chciałeś powiedzieć mało powiedziane, ale tak, skończyłem.
A jak powiedziałem?
Dużo powiedziane.
Bo ty studiowałeś wszystko online, nie? Jak to się w ogóle, jak się studiować, całe studia zrobić online w innym kraju?
Studiowałem na Georgia Tech University i oni mają po prostu taki program, który się nazywa OMSCS, Online Masters in Computer Science. On jest tak zaplanowany, że jest, można go w całości zrobić online. Można przyjechać, jeżeli się chce, na wręczenie dyplomów na koniec do Atlanty.
Chciałeś?
Trochę o tym myślałem, ale akurat moje wręczenie dyplomów było w czasach koronawirusa, więc obowiązek myślenia został ze mnie zdjęty i decyzja została podjęta za mnie, więc dostałem po prostu pocztą mój dyplom. No ale tak, w zasadzie to są dokładnie ci sami profesorowie, co na kampusie i ten sam program. Często nawet prace domowe specjalnie są tak robione, że osoby sprawdzające te wszystkie projekty i zadania nawet mają wymieszane te prace pomiędzy studentów z kampusu i z internetu. Więc jest to bardzo podobne i w tej chwili, jeżeli się nie mylę, to w ogóle tych studentów internetowych jest więcej niż tych studentów na kampusie.
A to bardzo jest męczące. Podejrzewam, że to się trzeba strasznie dużo nauczyć i pewnie jeszcze jest dużo jakichś takich pracy, że tam coś musisz zaprogramować, albo tak dobre słowo?
Zależy od przedmiotu. Czasem zaprogramować rzeczywiście, chociaż no to oczywiście nie są studia, które uczą programowania, tylko już to programowanie jest bardziej narzędziem do jakiegoś innego celu, no ale często się go używa. Jest na pewno męczące w takim sensie, że cały czas masz coś do zrobienia przez kilka lat, to znaczy to w ogóle nie odpuszcza. Są trzy semestry w ciągu roku. Jeżeli masz ochotę, to możesz zrezygnować z tego letniego semestru, który w czasie wakacji, ale wtedy jeszcze dłużej zajmą te studia. No więc jeżeli nie rezygnujesz, no to w zasadzie masz w każdym tygodniu przez jakieś 3 lata, zależnie jak szybko robisz te studia, bo to też zależy jak sobie ułożysz plan. Każdy weekend zajęty bardzo intensywną pracą umysłową, nie? Więc bardziej to nawet nie jest tak, czasem zdarzają się bardzo trudne tygodnie. Zwykle to nawet nie jest tak, że jak sobie wyjmiesz dany tydzień, to on jest taki trudny, tylko potem po miesiącach i latach już czujesz się troszkę wypruty, ale z drugiej strony no to jest fajne, nie? Fajne intelektualnie i też dużo prawdziwsze niż się spodziewałem. Jak na to szedłem, to trochę myślałem, że to będzie taki kurs internetowy bardziej pod patronatem uczelni. Okazało się, że to są studia na serio, nie? I że naprawdę masz kontakt z tymi profesorami, naprawdę siedzisz i mailujesz na różne rzeczy z profesorem z uczelni, bo masz jakiś pomysł i on ci pisze, co o tym myśli i tak dalej. Też przez różne rozwiązania technologiczne oczywiście, do których pewnie teraz wszyscy bardziej są przyzwyczajeni po ostatnim półtora roku. To tam już wcześniej było dużo jednak też zapewnienia tego, żeby był jakiś kontakt taki bardziej między studentami. Nie? Jesteśmy rozsiani po całym świecie. Wydaje mi się, że w czasie, kiedy ja studiowałem, byłem jedyną osobą z Polski. No nie da się spotkać kogoś na żywo tutaj ze współstudentów, ale jest dużo takich okazji, żeby albo robić wspólnie jakieś projekty, albo każdy przedmiot ma swoje forum, gdzie właśnie się rozmawia na mniej i bardziej poważne tematy naukowe ze studentami i z asystentami i z profesorem danego przedmiotu.
To ile to trwało?
Prawie 3 lata. Chyba 3 lata bez właśnie jednego takiego trymestru w moim przypadku, bo to jest generalnie Te studia też bardzo się różnią tym od polskich studiów, że generalnie pomysł jest taki, że nie masz dużo przedmiotów na raz, tylko że masz jeden albo dwa przedmioty. Jakbyś chciał mieć trzy, to już musisz mieć jakieś specjalne zezwolenie dziekana, czy kto to tam jest. Po to, żebyś mógł się rzeczywiście skupić na jakimś temacie, a nie mieć jakieś małe prace na 10 przedmiotów. I w związku z tym ten program jest zaplanowany tak, że twoim obowiązkiem jest zaliczyć w czasie studiów magisterskich 10 takich przedmiotów. Zależnie od specjalizacji masz różne wymogi, jakie to muszą być przedmioty. Niektóre są albo z puli musisz sobie wybrać, albo jest jakieś obowiązkowe i tak dalej. No ale w sumie wymóg jest taki, że ma być ich 10, a to w jakim tempie je bierzesz, no to możesz właśnie sobie zrobić czasem wolny trymestr, szczególnie ten letni. Możesz brać po dwa przedmioty, co jeżeli jednocześnie pracujesz, no to jest rzeczywiście obciążające. No bo każdy taki przedmiot liczy, że zajmie ci jakieś 20 godzin w tygodniu, co najmniej, niektóre więcej. Więc jak już bierzesz dwa, no to jest spore obciążenie.
Bo mówisz, że się bawisz w uczenie maszynowe, ale to chyba nieprawda, skoro tyle semestrów zrobiłeś. Ale powiedz mi, co to jest uczenie maszynowe w ogóle? O co chodzi?
Pewnie się bawię, dlatego że jeszcze nie robię tego na jakimś wyższym poziomie zawodowo, nie? Tylko właśnie bardziej się uczyłem tego i potem poza tymi studiami też robiłem sporo jakichś kursów, ale też chyba trochę utknąłem w fanie bycia uczniem, nie? Odkrywania kolejnych kursów i kolejnych ludzi, z których można się czegoś nauczyć, a mniej robienia własnych praktycznych rzeczy, więc mam silną teorię, a praktykę będę rozwijać. Planuję zacząć pracę też bardziej właśnie z tym. Więc co to jest uczenie maszynowe? Nikt do końca nie wie, w sensie ta definicja jest dosyć rozmyta i jakaś taka definicja z podręczników, też każdy podręcznik ma zupełnie inną, ale jakaś taka będzie, że to jest jakieś takie oprogramowanie, algorytm, który uczy się lepiej pracować z czasem na podstawie danych, które dostaje. Czyli dzięki temu, że widzi coraz więcej danych, to lepiej potrafi robić wykonywać swoje zadanie, to do czego został stworzony. No i to jest bardzo... To pokazuje, że to się uczy, że potrzebuje jakichś danych i tak dalej, no ale jest to bardzo rozmyta definicja, bo tak naprawdę to samo możesz powiedzieć o jakiejś bazie danych, nie? Wgrasz więcej do niej danych i dzięki temu będzie ci lepiej zwracać te dane. A jednocześnie chyba lepszej definicji nie można znaleźć.
No właśnie, bo ja jak rozumiem uczenie maszynowe, że to jest jakieś... W ogóle bardzo często w jakichś takich reklamowych różnych komunikatach mówi się, że nasz produkt jest wspierany przez sztuczną inteligencję, a to jest pewnie często po prostu uczenie maszynowe, ale ono jest jakby częścią sztucznej inteligencji, tak? Dobrze rozumiem?
Tak, no bo to jest w zasadzie tak, że masz taką dużą kategorię, która nazywa się sztuczna inteligencja. W niej między innymi masz kategorię, która nazywa się uczenie maszynowe, machine learning, a jeszcze w niej jest inna kategoria, która w ostatnich latach zrobiła się bardzo modna, czyli deep learning, czyli sieci neuronowe, które z kolei są pod kategorią machine learningu, uczenia maszynowego. No z tym sztuczną inteligencją jest dokładnie taki sam problem, to znaczy, że bardzo trudno jest zdefiniować, co to znaczy, i to jest taka kolejna kategoria, że tak intuicyjnie może czujemy, ale ta nasza intuicja się zmienia w czasie bardzo, więc to, co kiedyś było osiągnięciami sztucznej inteligencji, teraz nam się wydaje, że w ogóle co to jest. Kiedyś ta sztuczna inteligencja była bardziej taka była bardziej oparta właśnie na zwykłych algorytmach, tym, że przyjdą eksperci i powiedzą, jak coś ma działać i ktoś to zaprogramuje. Teraz w ogóle większość ludzi nie nazwie tego sztuczną inteligencją. Kiedyś to właśnie lata 70. to było to, co uważaliśmy za taką super sztuczną inteligencję i że wydawało nam się, że w ten sposób osiągniemy właśnie różne bardzo dobre wyniki. No i w niektórych rzeczach osiągnęliśmy, a w innych trafiliśmy na ścianę i okazało się, że w ten sposób ręcznie ustalając, jak coś zrobić, nie bardzo potrafimy osiągnąć rzeczy, które dla ludzi wydają się oczywiste. Nie bardzo potrafimy rozpoznać, czy na zdjęciu jest kotek, czy nie ma kotka na przykład. nie jesteśmy w stanie, żaden człowiek nie jest w stanie tak opisać sposobu rozpoznawania kotka, żeby on był skuteczny. Też no, te różne sposoby, w jakich chcieliśmy właśnie, różne metryki, które sobie stawialiśmy, nie? Czy uda nam się osiągnąć ten poziom sztucznej inteligencji, na przykład nie, wygranie z człowiekiem w szachy, to nam się wydawało, że to już będzie takie osiągnięcie wysokiego pułapu sztucznej inteligencji. Jak to zrobiliśmy, no to uznaliśmy, że no w sumie to nie było nic takiego wielkiego, nie? I że w sumie to może wcale nie była sztuczna inteligencja i że musimy sobie znaleźć inny pułap. I trochę z tą sztuczną inteligencją to jest tak, że to jest to, co teraz nam się wydaje trudne. Jak już przestaje nam się wydawać to trudne, to przestajemy nazywać to sztuczną inteligencją.
Jest jeszcze jakaś taka gra, jakaś chyba chińska gra, która jest jeszcze trudniejsza niż szachy i ona uchodziła za grę, którą komputer nie może wygrać, bo tam jest potrzebna też po prostu intuicja czy jakieś emocje i też parę lat temu komputer wygrał z człowiekiem w taką grę, która miała być już totalnie, że właśnie szachy, co tam, szachy to łatwizna dla takiej sztucznej inteligencji, tego to sztuczna inteligencja nie zrobi, po czym sztuczna inteligencja też to zrobiła.
To jest gra Go i tutaj zespół Google'a ze swoim projektem AlphaGo udało się wygrać w szachy, no i to jest zawsze ciekawe, bo te algorytmy też często w związku z tym, że teraz już właśnie nie są, nie robi się to w ten sposób, że nie sadza się ekspertów od danej gry i nie każe im się spisać reguły, w jaki sposób oni grają, tylko te algorytmy się uczą, na przykład grając przeciwko samemu sobie nawet. No to często wymyślają zupełnie inne sposoby gry i tutaj też specjaliści od Go byli zainteresowani tym, że nie tylko wygrał, ale grał w inny sposób, który nie jest intuicyjny dla osób, które w obecnej ludzkiej tradycji gry w Go się uczyły i kształciły.
Ja sobie w ogóle tak wyobrażam to uczenie maszynowe, jeszcze tak trochę schodząc na poziom niżej niż inteligencja sztuczna, że właśnie tym się różni od bazy danych, że bardzo możliwe, że totalnie mieszam pojęcia, tak? Ale że takie zwykłe jakieś bazy danych, to ona dużo zrobi, jak wprowadzisz dane, a to uczenie maszynowe, ono sobie samo zdobędzie te nowe dane, tak? Że gdzieś tam sobie, to jeszcze to mogę wprowadzić i jeszcze to, bo i właśnie jak, tak dobrze rozumiem, że to jest taka różnica między jakimiś bardziej prostymi systemami, czy nie?
Dużo z tych rzeczy, które nazywamy sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym i tak dalej, to jak się przyjrzysz, to jest dużo prostsze niż nam się wydaje. Więc to, co mówisz, na pewno nie określa całej kategorii sztuczna inteligencja. Myślę, że najbliżej temu, co mówisz, to jest taka podkategoria machine learningu, który nazywa się reinforcement learning. Podobno to bardzo, ta nazwa bardzo dezorientuje psychologów, bo tam to znaczy coś zupełnie innego.
Wzmocnienie, tak, w behawioryzmie zupełnie coś innego.
Tutaj też to się tłumaczy nauczenie przez wzmocnienie, i ktoś się podobno zainspirował w jakiś odległy sposób, ale jest on jednak dosyć odległy. No ale to jest taka rodzina algorytmów, które uczą się na przykład grać w gry komputerowe albo prowadzić robota. To znaczy to są takie sytuacje, kiedy jestem jakimś agentem w świecie, nie? Który jakoś oddziałuje na ten świat i może obserwować, jak jego akcje wpływają na ten świat, nie? Czy trzeba jakąś zrobić definicję, co jest pozytywnym wpływem, a co negatywnym wpływem. Na przykład jeżeli robot ma dojść do jakiegoś celu, no to czy dzięki temu daje mu się dojść do tego celu, albo gra, jeżeli ma punkty, to dzięki jakiemuś zachowaniu dostaje więcej punktów. No i wtedy rzeczywiście mamy jakiś algorytm, który może próbować jakichś zachowań i widzieć, co się stanie. I też ma cały czas takie rozważanie, czy bardziej chce wykorzystać swoją obecną wiedzę, czyli troszkę się nauczyłem i czy chcę jak najlepiej działać, korzystając z tego, co już wiem, czy bardziej chcę zrobić zupełnie coś innego, żeby się nauczyć, co takie zupełnie inne zachowanie, co się stanie. Może odnajdę lepszy sposób dotarcia do tego celu albo grania w tę grę. Natomiast to jest jakaś podgrupa. Poza tym dwie duże podgrupy to jest supervised learning, czyli uczenie z nauczycielem. No i wtedy to jest już takie bardzo danie algorytmowi gotowego zestawu danych, bo taki algorytm dostaje coś, na podstawie czego ma podjąć jakąś decyzję. i przykładowe decyzje, czyli jeżeli mamy te zdjęcia kotów i chcemy się nauczyć rozpoznawać, czy na zdjęciach jest kot, czy nie, no to taki algorytm dostanie bardzo dużo, setki tysięcy na przykład zdjęć kotów i nie kotów, po prostu zdjęć, i przy każdym będzie informacja, tak, tu jest kot, nie, tu nie ma kota. No więc algorytm sobie, powiedzmy, przejrzy te zdjęcia, zobaczy, czym się różnią te, gdzie są koty, od tych, gdzie nie ma kotów. Możemy porozmawiać o tym, co to znaczy, że je przejrzy. No i na podstawie tego nauczy się, w jaki sposób może próbować, jak dostanie zupełnie nowe zdjęcie już bez tego opisu, to zrobić swój własny opis. Czyli uczy się generalnie tego samego, robić tak, podejmować takie same decyzje, jak ten nauczyciel, który mu pokazał przykłady. Więc tutaj już niestety nie ma takiej super inteligencji, że on sam sobie je sam znajduje.
Ale też jakiś rodzaj inteligencji, właśnie mówisz, że możemy porozmawiać o tym, co to znaczy, że on przeanalizuje te zdjęcia, no bo też musimy powiedzieć takiemu algorytmowi, czy on ma patrzeć na, nie wiem, ilość pikseli na zdjęciu, na kolory, na kształty, co to znaczy kształty dla takiego algorytmu, tak jak sobie wyobrażam, że musimy mu też powiedzieć, na co on ma zwracać uwagę, nie?
Trochę tak, no jest jakiś sposób, w którym mu podajemy te dane, wszystkie dane, które mu dajemy, no to na końcu chcemy mu dać w formie liczb, bo to rozumieją algorytmy. Zanim stały się takie modne i super działające sieci neuronowe, co się stało w ostatnich latach, pewnie ostatnich 10. W sensie one tam wracały. Z sieciami neuronowymi jest tak, że stają się modne, potem stają się niemodne, potem znowu stają się modne i tak dalej. Ale teraz rzeczywiście mamy już bardzo fajne sieci neuronowe, no, które rzeczywiście, na przykład tłumacz Google od kilku lat, to, że on nagle stał się taki super, a wcześniej był śmieszny, a teraz jest dobrze działający, no to właśnie jest to, że on zaczął używać sieci neuronowych. No więc kiedyś bardziej różne dziedziny, czy to rozpoznawanie obrazów, czy rozpoznawanie głosu i tak dalej, no to było dużo tego, o czym ty mówisz, czyli dużo takiego tego, że przychodzą eksperci, którzy całe życie się szkolili w danej dziedzinie, obróbka audio, obróbka grafiki i tak dalej, i zastanawiała się, co znaleźć na tych obrazkach, żeby najlepiej podawać temu algorytmowi, nie? Jakie tam w audio, jakie pasma i takie rzeczy w grafice, jak, nie wiem, właśnie może rozpoznawać krawędzie i potem dawać temu algorytmowi informacje o tych krawędziach i takie rzeczy. W sieciach neuronowych to stało się nagle dużo mniej istotne. To znaczy w tej chwili sieci neuronowe zazwyczaj działają tak, że to się nazywa end-to-end, czyli że w zasadzie sieć dostaje prawie surowe dane i wypluwa tą decyzję. Czyli w przypadku zdjęcia kotka, no to będzie po prostu lista wartości kolorów poszczególnych pikseli. Czyli dla każdego piksela na obrazku będą te trzy kolory RGB i już nic więcej nie musimy sieci mówić, nie? Nie musimy się zastanawiać, jak jej najwygodniej to podać, tylko ona na podstawie tego jest w stanie rzeczywiście znaleźć tego kota.
No właśnie, bo te sieci neuronowe dla mnie brzmią jak jakiś taki prototyp mózgu. W sensie, no, neurony, o, to chyba w mózgu. To jakby to się jakoś wiąże w ogóle z takim odtwarzaniem działania ludzkiego mózgu, czy zupełnie nie?
Trochę nie wiem, co powiedzieć, bo jak właśnie mam różnych profesorów i czytam różne książki, to są dwie grupy, które zdają się mieć bardzo mocne przekonania. I w ogóle nigdy nie wspominają, że jest drugi sposób patrzenia na to, więc cokolwiek powiem, to pewnie ktoś będzie zły, ale albo jest jedna grupa, która bardzo się denerwuje, jak się to w ogóle porównuje, znaczy wiadomo, że była jakaś inspiracja na początku tym, jak działają neurony biologiczne, ale bardzo stara się podkreślać to, że od tej inspiracji odeszliśmy, w sensie, że okej, była pierwsza inspiracja i tam rzeczywiście można znaleźć jakieś bezpośrednie odniesienia, no ale potem już to była osobna dziedzina nauki, sztuczne sieci neuronowe, które rozwijały się nie w tym kierunku, żeby jak najlepiej odzwierciedlać mózg, tylko w takim kierunku, żeby jak najlepiej wykonywać swoje funkcje, czyli na przykład rozpoznawać te kotki. I pewnie tutaj też ta grupa tak bardzo stara się to podkreślać, no bo boi się sensacjonalizowania, nie? Takiego traktowania tego jako sieci neuronowych jako jakichś świadomych istot. Różne się dziwne artykuły pojawiają. Oczywiście tak nie jest, no to jest po prostu algorytm komputerowy. A z kolei druga grupa jest taka, która jednak bardzo patrzy na te porównania biologiczne, stara się czasem pracować interdyscyplinarnie i jednak czasem zapytać, jak to jest w biologii i czy da się znowu zainspirować, a z drugiej strony właśnie dzięki wynikom na sztucznych sieciach neuronowych inspirować myślenie o mózgu biologicznym. I są też takie osoby, które właśnie w ten sposób pracują. Ja też zresztą miałem przedmioty na mojej uczelni, gdzie właśnie musiałem pisać eseje o tym, jak to jedno z drugim się wiąże.
To jak działają te, co to są te sieci neuronowe w takim razie? Pewnie znowu w każdym podręczniku będzie inna definicja, czy nie?
To wydaje mi się jest troszkę bardziej jednoznaczne. Sieci neuronowe, no ostatecznie są jakimś, w sensie sztuczne sieci neuronowe, są jakimś algorytmem na komputerze. Myślę, że na początku, jak zobaczysz, jak to dokładnie działa, no to jakaś tam magia znika. W sensie, że ostatecznie to jest mnożenie i dodawanie liczb. Z drugiej strony dosyć magiczne są te wyniki. W sensie na pewno sieci neuronowe potrafią robić rzeczy, które myślę, że jeszcze kilka lat temu wydawało mi się, że komputery nie będą potrafić jeszcze przez bardzo długi czas. Postęp, który nastąpił odkąd zaczęliśmy, nastąpił kolejny powrót sieci neuronowych, jest naprawdę bardzo duży. Więc to jest pewnie jedna z takich sytuacji, że z jakichś bardzo prostych klocków, w związku z tym, że jest ich tak dużo i są w jakiś sposób ułożone, wychodzi coś ciekawszego, niż by się wydawało, nie? To jest trochę jak ewolucja, która jest bardzo prostym algorytmem, albo nawet, nie wiem, czy kojarzysz, coś takiego, co się nazywa Game of Life.
Nie.
To jest taki bardzo prosty programik komputerowy, który ma jest taką siatką pól, które mogą być włączone albo wyłączone i są bardzo proste reguły na temat tego, kiedy pole się włącza, kiedy pole się wyłącza w takiej tej tabelce, siatce. I wydawałoby się, że nic z tego ciekawego nie wyjdzie, nie? A wychodzi coś, co się kojarzy z życiem, nie? Z tym, że jakieś tam się pojawiają rzeczy, znikają, rozprzestrzeniają. Zgodnie z tymi regułami tworzą się jakieś klastry tych pól, które na przykład w związku ze swoją konfiguracją zostają na zawsze, albo takie, z których wychodzą jakieś, nie, rodzą jakby kolejne pola, w których wychodzą pociski i tak dalej, które sobie gdzieś tam lecą. No i to jest często właśnie podawane jako ilustracja czegoś, co może zjawiska, które wydaje się bardzo skomplikowane, które wychodzi z bardzo prostych reguł.
No tak, na ewolucja to są bardzo proste reguły, nie? W sensie przekaż dalej materiał genetyczny swój, nie? Niech to się powieli i będzie tego więcej. Chociaż tak naprawdę też nie są reguły, w sensie norm. Tam nie ma nikogo, kto... To się samo tak zrobiło, nie? My teraz to sobie opisujemy jako zasadę. To no, się samo tak robi. Nie?
Te reguły, dobór naturalny pewnie bym je określił jako... Jeśli udało ci się przetrwać, to przetrwałeś, nie? W sensie ci, którym się udało przetrwać, są dalej. I w związku z tym, że są dalej i no, pewnie warto dodać jakieś mutacje i przy rozmnażaniu płciowym też to, że się wymieniają tym, powiedzmy, wiedzą, nie? Z DNA. No to coś z tego wychodzi. No ale generalnie ta reguła jest taka, jeżeli... Nadal tu jesteś, to jest. Będziesz dalej, nie?
No tak, i z tego wychodzą takie rzeczy jak, kurczę, nie? Ludzkie oko, w ogóle człowiek, mózg, ale też, nie wiem, owady, delfiny, rafa koralowa, nie? I jakieś obrzydliwe glizdy pod ziemią. Jest to naprawdę niesamowite. I dlatego tak bardzo trudno jest w to uwierzyć, nie? Bo to jest jakby nie mieści w głowie, że z czegoś tak prostego wyjdzie coś tak skomplikowanego, nie?
Tak, no pewnie to jest związane też z taką skalą, która jest zupełnie nieintuicyjna dla ludzi, skalą czasową. I być może to, że te sieci neuronowe teraz zaczęły robić takie niesamowite rzeczy, no to w jakimś tam pewnie stopniu jest to związane z tym, że nauczyliśmy się lepiej robić sieci neuronowe, ale pewnie w jeszcze większym stopniu jest to związane z tym, że mamy potężniejsze maszyny. Więc możemy robić sieci, które pracują nie tylko dłużej, no ale po prostu są bardziej rozbudowane. Teraz te sieci, które stały się tak modne, no to są deep neural networks, czyli głębokie sieci neuronowe, czyli sieci, które mają bardzo dużo kolejnych warstw, przez które przechodzą te, powiedzmy, impulsy.
A no właśnie, zejdźmy tak na jakiś poziom bardziej konkretów, bo mówisz o rozpoznawaniu kotków. Co mogą zrobić takie sieci neuronowe? Do czego one służą? Gdzie są stosowane albo gdzie mogą być zastosowane?
No generalnie sieci neuronowe to jest, są stosowane zazwyczaj do tego, co o czym mówiłem jako supervised learning, czyli do tego, żeby dostać jakieś przykłady i powtórzyć i umieć robić to samo, co zobaczyły na przykładach. Na pewno są używane do rozpoznawania obrazów, czyli w tej chwili już w różnych kategoriach robią to lepiej niż ludzie. No i to jest rozpoznawanie oczywiście kotków i zwierzaków i różnych innych rzeczy, jak masz w swojej komórce Google Lens, czy inne takie programy, gdzie możesz zrobić czemuś zdjęcie i ci powie, jaki to jest budynek, albo co jest napisane, no to będą zazwyczaj sieci neuronowe właśnie. Podobnie, no i też to rozpoznawanie obrazów, no to może być po prostu, że ci powie, co jest na tym obrazku, może być, że ci narysuje kwadrat wokół tego, gdzie to się znajduje, może być tak, że ci dokładnie zaznaczy co do piksela, gdzie jest dana rzecz, a gdzie jest inna rzecz na tym obrazku. Inna kategoria to jest na przykład dźwięki, czyli z jednej strony rozpoznawanie dźwięku, z drugiej strony generowanie dźwięku w sensie mowy. Jest też taka kategoria jak generowanie obrazów. W sensie zamiast tego, że ci powie, co to jest sieć neuronowa, no to może ci wygenerować daną rzecz. To jak, w jaki sposób to się dzieje, to też jest dosyć ciekawe. Ale generalnie jest tak, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że kiedyś w bardzo różnych kategoriach właśnie, czy to jest obraz, czy to jest dźwięk, czy to jest jakieś przetwarzanie bardziej liczb, czy tekstu, no bo to też jest język naturalny i rozumienie języka naturalnego, albo generowanie języka naturalnego, generowanie tekstów, które brzmią w bardzo naturalny sposób, co też oczywiście budzi różne pytania, co to znaczy, że komputery w bardzo skalowalny sposób mogą tworzyć bardzo naturalnie brzmiący tekst albo bardzo realistycznie wyglądające obrazy. No i tak jak rozmawialiśmy kiedyś, żeby zrobić jakiś przełom, trzeba było być w danej kategorii specjalistom, a teraz bardzo często jest tak, że osoby, które są ekspertami od właśnie głębokich sieci neuronowych, skaczą między różnymi dziedzinami i robią zupełne przełomy, wyniki, których nikt wcześniej nie osiągnął w danej dziedzinie, będąc zupełnym outsiderem i przynosząc po prostu zupełnie inny sposób patrzenia na daną dziedzinę właśnie przez sieci neuronowe, co trochę jest czasem dramatem dla ludzi, którzy nie całe życie zajmowali się tym, żeby zrobić jakiś algorytm do tego, żeby właśnie jak najlepiej te krawędzie wykryć albo mieć jak najlepszy korpus ręcznie dobranych słów i tak dalej. A potem wchodzi sieć neuronowa, dostaje tekst i wypluwa decyzję albo wypluwa swój własny tekst.
No, a jest jakieś takie zastosowanie, które istnieje, albo potencjalne zastosowanie sieci neuronowych, które ciebie najbardziej jara?
Te rzeczy związane z nawet taka coś, co wydaje mi się najbardziej magiczne, to są na pewno te rzeczy związane nawet nie z rozpoznawaniem, podejmowaniem decyzji, tylko właśnie z generowaniem, czyli generowanie zupełnie nowych obrazków na przykład, nie? Że twarze ludzi, którzy są fotorealistyczne, ale ci ludzie nigdy nie istnieli. Albo możliwość powiedzenia sieci neuronowej, wygeneruj mi to i to z językiem naturalnym i ona stara się zrobić nowy obraz, który właśnie to przedstawia. Albo teksty, czyli to, że sieć neuronowa pisze tekst, esej, który jest na jakiś temat, czy na razie często to wygląda tak, że pisze się początek jakiegoś tekstu i sieć neuronowa dokańcza ten tekst, który też rzeczywiście wygląda, jakby to napisał człowiek, to wydają mi się dosyć magiczne algorytmy. Są też takie, które właśnie jedno z drugim łączą, czyli na przykład takie, które na podstawie potrafią zrobić językiem naturalnym opis obrazka, nie? Nie powiedzieć kot tak, pies nie, tylko powiedzieć, że pies ze złocistą sierścią leży na trawie albo coś.
To chyba takie rzeczy są na Facebooku, nie? Że jak się nie wygeneruje obrazek, czy dla osób niewidzących, tam się taki właśnie może alternatywny tekst wyświetlić, który opisuje, co tam widać. I mi się wydaje, że jest tak jakoś tam... Pewnie to nie działa idealnie, chyba jest coś takiego, nie?
Tak, na pewno jest coś takiego, na pewno teksty szczytuję i jakieś opisy. Nie przyglądałem się temu, jak to jest dokładne, ale tak, na pewno coś takiego jest.
No to też potencjalnie trochę może być creepy, nie? Bo jeżeli nauczymy maszyny robić właśnie idealny obraz i jeszcze na przykład, żeby się to ruszało z idealnym dźwiękiem. Widziałem takie, że ktoś odtworzył, to są stare rzeczy, pewnie na jakiejś prostszej zasadzie to działało, ktoś idealnie odtworzył głos Margaret Thatcher i teraz wpisał, wrzucił w tę maszynę, nie wiem, tekst piosenki 50 Centa, no i Margaret Thatcher czyta 50 Centa i to brzmi autentycznie, to brzmi jak ona. I parę takich głosów, nie? I zrobisz taki głos, zrobisz obraz, wpiszesz tekst i teraz dasz maszynie polecenie. Wygeneruj mi Donald Tusk wstrzykuje heroinę i mówi, że nienawidzi Polaków. No i to zrobi i to będzie wyglądało faktycznie idealnie, nie? Taki fake już po prostu genialny.
No tak, i pewnie nawet problemem jest z jednej strony, że takie rzeczy da się zrobić, z drugiej strony, że to jest tak bardzo skalowalne, no bo to jest trochę co innego, jak coś do tej pory był w stanie zrobić super wyspecjalizowany grafik albo człowiek, który pisał szalone teksty, ale robił to ręcznie ze swojej głowy. A trochę co innego, jak możesz za grosze kazać komputerowi nie pisać komentarze w internecie, które brzmią jak komentarze ludzi, nie? I powodują, że ludzie, którzy je czytają, czują coś na temat tego, na przykład jakie jest powszechne mniemanie na jakiś temat. Nie mówię, że w tej chwili tak jest, ale na pewno idziemy w takim kierunku.
No właśnie, bo tak sobie teraz, uwaga, teraz będę szył science fiction, ale wydaje mi się to do pomyślenia na podstawie technologii. Czyli właśnie robimy coś takiego, że wygeneruj Donalda Tuska, który wstrzykuje heroinę i mówi, że nienawidzi Polaków. I teraz dajemy jeszcze jakąś kolejną warstwę, że wygeneruj coś takiego, jeżeli wyczujesz, że w Polsce jest zbyt spokojnie, że emocje są za mało rozchwiane, bo sobie taka sieć będzie analizowała, jakie są nastroje w komentarzach i tak dalej, jakie są newsy na głównych portalach. Jak będzie zbyt spokojnie, wygeneruj takiego Tuska i zrób to, nie? I jeszcze pewnie można wyjść na jakieś wyższe warstwy i de facto można by w ogóle skomputeryzować strasznie dużo rzeczy, bardzo tak manipulacyjnie.
No a kolejnym poziomem problemu jest ta nasza rozmowa, czyli to, że w takim momencie ludzie już nic nie wierzą. I że nawet jeżeli coś jest prawdą, no to już nie ma obiektywnej prawdy, w sensie takiej, do której wszyscy mogą się odnieść i wszyscy mogą w nią uwierzyć, no bo jeżeli mi ta prawda nie pasuje, no to zawsze powiem, że to sieć neuronowa to wygenerowała.
No tak, w ogóle jeszcze sobie teraz wyobraziłem, że można by dodać jeszcze jedno takie zlecenie dla takiej sieci. Wygeneruj bardzo wiarygodnie brzmiący artykuł na temat tego, że ten Donald Tusk wstrzykujący heroinę to jest fake. Oraz wygeneruj polemikę z tym artykułem. Już w ogóle można totalnie zrobić chaos w takiej przestrzeni komunikacyjnej.
Tak, czuję się w obowiązku zaznaczyć, że jeszcze nie jesteśmy w tym momencie. Z generowaniem tekstów to jest tak, oczywiście mogę czegoś nie wiedzieć, ale generalnie to jest tak, że mamy sieci, które robią bardzo dobrze brzmiące teksty, natomiast nie jest super łatwe spowodować, żeby one były na ten temat, na który my chcemy, żeby one były i żeby mówiły to, co my chcemy, żeby one mówiły, a nie żeby to były losowe skojarzenia. W sensie to nawet są takie modele, które rzeczywiście powodują, że te teksty brzmią zaskakująco spójnie i na przykład też nie ma takiego problemu, który przez długi czas był, że sieci neuronowe zapominały o tym, co było wcześniej w takim tekście, że miały krótką pamięć pisząc ten tekst. Teraz często całość jest jakoś spójna, ale jednak to, co treść tego jest jednak jakimiś skojarzeniami sieci, a nie tym, co chcielibyśmy, żeby ta sieć napisała.
Tak, naprawdę. Ja widzę czasem takie rzeczy. To właśnie mi przychodzi do głowy ten udawany głos znanych postaci. To brzmiało naprawdę bardzo dobrze. Widziałem obrazek, jak wrzucono do jakiegoś takiego maszynowego uczenia chyba renesansowego malarza i kazano komputerowi stworzyć obraz. I to wyglądało fajnie, ale widać było, że to jednak nie jest przez człowieka zrobione. Jakieś to było to ciekawe, bardziej takie, ciekawostka, niż że faktycznie, o Boże, to wygląda tak samo. I właśnie takie teksty, no to one brzmią na początku, myślę sobie, Boże, to brzmi super, jakby takim zupełnie naturalnym językiem, a potem się orientuję, że tam nie ma treści, że tam jest jakby często jakiś bełkot, albo ta treść jest banalna, albo niezaciekawa, że tak czy inaczej to nie jest takie. Chociaż pewnie napisać coś takiego, napisz treść, która nie będzie miała sensu, ale wzbudzi emocje w, nie wiem, ludziach z dużych miast, no to już pewnie też jest do pomyślenia, nie?
No i na pewno jest też tak, że to wszystko jest coraz lepsze, nie? Nigdy to, co już udało nam się zrobić, nie stanie się gorsze. Mhm. A z każdym miesiącem, każdym rokiem jest coraz lepsze.
No właśnie, tak się trochę zbliżamy do też tematu, który mnie interesuje, ale jeszcze chciałem, bo czegoś nie rozumiem, bo na początku powiedziałeś, że nie potrafisz, chyba, że ja nie zrozumiałem, co mówisz. Na początku, z tego co pamiętam, powiedziałeś, że nie jesteśmy w stanie nauczyć maszyny, żeby rozpoznawały kotka, a teraz mówię, że jesteśmy w stanie, tak? Że nawet możemy opisać, że kotek, że tam piesek ze złotą sierścią leży na trawie. To tak w końcu. Są w stanie, czy nie są w stanie?
Sieci neuronowe totalnie są w stanie. Taki tradycyjny sposób pisania programów nie jest w stanie tego zrobić. Tradycyjny sposób, czyli wyciągam język programowania i w języku programowania opisuję komputerowi, co ma zrobić, żeby wykonać jakąś czynność. Okay. No i nie potrafimy opisać skutecznie kroków potrzebnych do rozpoznania kotka.
Okej, okay, czyli a taka sieć jest się sama w stanie nauczyć to na podstawie prób i błędów i w końcu jej tam wyjdzie, tak?
A sieć jest w stanie, tak, bo no bo też nie musi mieć takich reguł, nie musi o tym myśleć w taki zero-jedynkowy sposób, bo inna definicja machine learningu, może z przymrużeniem oka, ale to jest jednak taka statystyka stosowana. To bardzo jest oparte na właśnie statystyce z tych danych, które dostała.
Okej, okay. Czyli my nie jesteśmy w stanie napisać takiej zasady, według której komputer rozpozna kotka, ale komputer jest sam sobie w stanie napisać taką zasadę, tak?
Tak, ale jeżeli mówimy o sieciach neuronowych, to zresztą też jest jak pewien sposób, na którym możemy podzielić te algorytmy machine learningu. Czy po tym, jak one to zrobią, to my jesteśmy w stanie spojrzeć na to, co one zrobiły i to zrozumieć. Przy sieciach neuronowych zdecydowanie odpowiedź jest nie. To jest algorytm black box. Jesteśmy oczywiście w stanie, nikt nie trzyma przed nami tego w tajemnicy, więc jesteśmy w stanie spojrzeć na każdy neuron w sieci neuronowej. No bo jak taka sieć neuronowa się trenuje? To co mówię, to troszkę z metaforą, no ale to ma bezpośrednie odniesienie do tego, co tam się dzieje. No to w ramach treningu zmienia się siła połączeń między tymi neuronami, nie? Więc jesteśmy w stanie zobaczyć na konkretnych liczbach, jak silne jest połączenie między jednym a drugim neuronem, między tymi warstwami, więc wszystkie informacje mamy, ale to jest dla nas totalnie abstrakcyjne. Są jakieś tam sposoby wizualizowania tego, no ale nie znamy konkretów. To jest sieć liczb, więc okej, sieć neuronowa jest w stanie sobie zrobić regułę, jeżeli tak to możemy nazwać, jak rozpoznać kotka, ale my nie potrafimy zrozumieć tej reguły, którą ta sieć zrobiła.
No bo tak, my nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, zaprogramować, no sieć neuronowa jest w stanie to zrobić, tego kotka rozpoznać. Postęp jest dużo szybszy, tak jak mówiłeś wcześniej, że robimy rzeczy, że coś, co się kiedyś wydawało, że już będzie jakimś niesamowitym osiągnięciem, teraz jest, już nam się wydaje, że niczym takim nie jest, to wszystko działa dużo szybciej. No to zaraz, czy sztuczna inteligencja nas zje?
Wydaje mi się, że nie, prawdopodobnie. Ta sztuczna inteligencja jest bardzo oddalona od tego, co jest sztuczną inteligencją w filmach science fiction, nie? To nie jest jakiś byt, który ma samoświadomość. To jest algorytm, który dostaje dane A i przetwarza je w dane B przy pomocy prostych matematycznych działań.
No tak, bo wydaje mi się, że taka właśnie, że pokona nas sztuczna inteligencja, która ma właśnie świadomość, swoje jakieś cele, emocje, wie, że istnieje, wie, czego chce i sobie myśli, zniszczę ludzkość. No to jest jeszcze na pewno science fiction, bo nawet nie wiemy, czym jest świadomość, jak ona by miała powstać i tak jak rozumiem, no nie wiemy, czym jest świadomość. Ale no tak, że taka jakaś sieć neuronowa się nauczy i nie będzie w ogóle wiedziała, nie będzie tak jak, nie wiem, Skynet w Terminatorze, który tam masz swoje cele i wie, że istnieje, tylko to może być po prostu jakiś bardzo, jak do tej historii z tym Tuskiem i heroiną, dodasz jakieś tam kolejne zasady i kolejne, to w końcu taka sieć neuronowa może sobie jakby do końca świata produkować filmy z Tuskiem i albo nic, bo stwierdzi, że w którymś momencie się wszystko uspokoi, nic się nie będzie działo, no to jest, a nie, jak będzie spokojnie, to właśnie będzie tego Tuska produkowała, nie?
Sieci neuronowe te w ogóle te algorytmy, o których ja mówię, raczej umieją wykonywać jedną czynność, nie? Dostawać jeden rodzaj danych i wypluwać jeden rodzaj wyjścia na podstawie tych danych.
No ale gdybyś zrobił na przykład taki łańcuch sieci neuronowych, albo na przykład sieć neuronową do tworzenia sieci neuronowych.
Nadal, jeżeli możesz, pewnie to, o czym opowiadasz, możesz albo może będziesz mógł w przyszłości zrobić, używając decyzji z różnych sieci neuronowych, nie? Masz jedną sieć do generowania czegoś, a inną do tego, żeby na podstawie, powiedzmy, newsów zdecydować, jaki jest nastrój społeczny. Pewnie obie te rzeczy są możliwe, ale nadal to są dwa zupełnie osobne byty, które nie zmienią się w jeden byt, nie? To, co jest przedstawione w filmach science fiction, to jest bardziej general artificial intelligence, czyli taka sztuczna inteligencja, która nie jest skupiona na jednej czynności, tylko tak jak ludzie, jest ogólne. Potrafi dużo rzeczy i nie jest trenowana do tego, żeby dostać pięknie podany jeden rodzaj danych i wypluć drugi rodzaj danych, tylko może dostaje bardzo różne bodźce i potrafi robić z nimi bardzo różne rzeczy. I być może, jeżeli ktoś zrobi kiedyś coś takiego, i na pewno są starania, ale myślę, że jesteśmy jeszcze daleko od tego, przede wszystkim jeżeli chodzi o zasoby obliczeniowe. Być może jeżeli ktoś kiedyś zrobi coś takiego, to z połączenia tych wszystkich bodźców na przykład świadomość wyjdzie sama, nie wiem, ale to też nie jest to, czym ja się zajmuję, bo ja się zajmuję takimi prymitywnymi sieciami neuronowymi, które dostają kotki i potrafią powiedzieć, czy to jest kotek, czy to nie jest kotek.
No bo właśnie takie te sieci neuronowe no nie mają zmysłów, tak jak my, nie? Im tam dostarczyć właśnie zdjęcia kotków i to one mogą odebrać. Ale gdyby na przykład nasze smartfony nie mogą zarejestrować dźwięk, mogą zarejestrować równowagę, w sensie w jakiej są pozycji i tak dalej, mogą zarejestrować obraz. Pewnie nie był taki specjalny problem, żeby im jeszcze zapachy pozwolić rejestrować. Można by zrobić na przykład taką kostkę, która rejestruje różne bodźce i nie wiem, dacie jakieś takie bodźce. Ucz się. No to na jakimś czasie się pewnie nauczy bardzo dużo, nie?
W jakimś sensie pewnie są sieci neuronowe, które mają jakieś zmysły właśnie na przykład w smartfonach. No bo zmysł to jest jakiś sensor czegoś ze świata, więc różne sensory mamy i potem one są jako liczby przekazują informacje do sieci neuronowych. Więc to jakoś istnieje, natomiast każda sieć neuronowa jest stworzona w konkretnym celu i ma bardzo wąską, konkretną definicję tego, co jest sukcesem. Nie możemy jej powiedzieć ucz się, nie? Nawet te, o których mówiłem, reinforcement learning, czyli te do gier komputerowych czy robotów, no to musimy bardzo jasno jej mówić, teraz zrobiłaś dobrze, teraz zrobiłaś źle. Reinforcement learning ma tą zaletę, że czasem ten feedback może być troszkę oddalony. Nie tak jak przy tym supervised learning, gdzie po każdym przykładzie trzeba jej powiedzieć i jaka powinna być decyzja do tego przykładu. Tutaj może być tak, że 10 kroków dalej mówię mu, to ci dobrze poszło. Potem ona sobie może wywnioskować. Mówię wywnioskować, tak naprawdę to są bardziej statystyczne działania, że krok 10 kroków wcześniej jakoś się przysłużył do temu, że potem zrobiła dobrze. Ale nadal ta definicja tego, co jest dobrze, co źle, musi być bardzo jasna. Musimy wiedzieć, czego od tej sieci bardzo konkretnie chcemy. Więc nie istnieje czegoś takiego jak danie zmysłów sieci i powiedzenie jej ucz się. Myślę, że to jest, że tutaj trafiasz w bardzo dużą różnicę właśnie.
Mhm. Jeszcze już mam taką chyba ostatnią rzecz do takiego drążenia, bo mnie tak już tak rusza to, że nie wiemy do końca, jak to działa, nie? Że to sobie ma jakieś te swoje reguły i nie do końca kumamy, dlaczego to te kotki rozpoznaje, na jakiej podstawie, jaką ma tę zasadę rozpoznawania. Jakbyśmy, musimy tak właśnie to warunkowanie, nie? Zawsze to będzie jakiś rodzaj warunkowania, właśnie takie wzmocnienia pozytywne, negatywne. Jak to zrobię, to jest mi tak ogólnie miło, jak to zrobię, to jest mi niemiło. To jest dobrze, to jest źle. Teoretycznie, no gdzieś tam sobie wyobrażam, że dajemy jakieś takie zlecenie tej sieci neuronowej, że ma, nie wiem, rozwiązać jakiś problem. I ona stwierdza, że rozwiąże ten problem. Jak im bardziej się zbliża do rozwiązania problemu, tym bardziej dostaje te pozytywne wzmocnienia, czyli właśnie czuje, że jest miło i dobrze. Tak? No nie będzie czuła emocji, że jest miło, tak? Ale będzie miała to okej, nie? Plusik. i w którymś momencie tworzy coś, czego nie rozumiemy. I tutaj trochę się tak gdzieś tam ocieramy się nie do końca o kwestię osobliwości technologicznej tego singularity, czyli że powstaje sztuczna inteligencja, która jest na tyle zaawansowana, że tworzy jeszcze lepszą sztuczną inteligencję, która tworzy jeszcze lepszą sztuczną inteligencję i człowiek już totalnie zostaje z tyłu, bo w ogóle nie wie... To już nie rozumie, nie nadąża. Już te maszyny są absolutnie kosmiczne.
No dobra, pewnie te algorytmy reinforcement learning, czyli te, które działają w świecie i patrzą jak świat, jakie ich działania, jakie ich działania mają skutki. Pewnie w jakimś sensie mogłyby być tym, o czym mówisz. To znaczy świat też jest jakiegoś... Świat od gry nie różni się tak bardzo. Myślę, że to znowu jest też problem zasobów obliczeniowych do tego, żeby w jakiś znaczący sposób działać w świecie. Świat od gry na pewno się różni tym, że gra jest dużo prostsza. No ale pewnie tak bardzo, bardzo, bardzo teoretycznie można by sobie wyobrazić przy zupełnie innej skali zasobów obliczeniowych, że jest algorytm reinforcement learning, który ma jakiś jasny cel i mówimy mu, dostaje feedback, że teraz zrobił dobrze i teraz źle i dochodzi do tego, jak to robić w świecie w jakiś inny sposób, niż byśmy się spodziewali. Jak uczy się grać w gry, no to też się to zdarza, że uczy się zupełnie innych sposobów grania w daną grę. Pamiętam, że na przykład z Pongiem, jak Google nauczyło Pong, czyli ta gra, że się odbija piłeczkę i tam kafelki się usuwa tą piłeczką, nauczył się w jakiś bardzo specyficzny sposób, chyba jakiś sposób, żeby uwięzić tą piłeczkę na górze, żeby potem ona się odbijała na samej górze i w ogóle nie spadała w dół. Myślę, że to jest bardzo taki teoretyczny problem w najbliższych dziesięcioleciach i że bardziej konkretne rzeczy to nie jest to, co zrobi bezpośrednio sztuczna inteligencja, nie? Tylko raczej jak to narzędzie, jaki będzie miało wpływ na społeczeństwo w takim samym sensie, w jakim internet i silnik i prasa drukarska i tak dalej miały wpływ na społeczeństwo i jak to ma się do tego, czy ludzie nadal będą mieli pracę i do automatyzacji właśnie takiej pracy ludzi, którzy się czuli bardzo bezpiecznie, bo wykonują pracę intelektualną, więc nikt jej nie zautomatyzuje. I może to, że nikt jej nie zautomatyzuje, to już nie jest aktualne. No i pewnie też właśnie jakaś skala tego, że różnych rzeczy nie dało się robić, dlatego że to musieliby robić ludzie. A teraz być może możesz mieć te komentarze w internecie stworzone, to nie jest teraźniejsze, to jest przyszłość, ale bardziej realistyczne, nie? Komentarze w internecie pisane przez sztuczną inteligencję, które jakoś się przekonują, albo sztuczna inteligencja, która jak czuje, że myślisz nie to, co powinieneś myśleć, to chwyta za słuchawkę i do ciebie dzwoni i z tobą rozmawia.
No jest to do pomyślenia. Ale tak, takie różne zawody, teraz mi przyszedł do głowy z zawodów, które ja wykonywałem. Trudno byłoby prawnika, sędziego zamienić na algorytm, bo tam jest po prostu też wymagana jakaś moralność, takie wyczucie międzyludzkie. Trudno byłoby, to akurat tego zawodu nie wykonywałem. Myślę, że psychoterapeutę, bo tam jest po prostu potrzebny kontakt z człowiekiem, sam w sobie kontakt z drugą osobą, ale komika też trudno byłoby, myślę, bo też jest ważny kontakt osoby z osobą, ale na przykład copywritera przy niektórych zadaniach do pisania haseł reklamowych, jakieś takie zasady typu, że ma być zabawa językiem, ma być krótkie i tu masz brief. Jest o takim produkcie, to są jego zalety, to są jego wady, to jest grupa docelowa i wyobrażam sobie, że spokojnie hasła reklamowe mogłyby pisać jakieś takie maszyny.
Myślę, żeby mogły i mają takie, w sensie, że w niedalekiej przyszłości może by mogły i nagle właśnie ta kwestia skali, już nie trzeba pisać hasła, które podpasuje wszystkim, tylko można napisać hasło dla różnych bardzo małych grup albo hasło dla poszczególnych osób. Nie jestem przekonany, czy te grupy, co do których myślisz, że są bezpieczne, to są bezpieczne, nie?
Pewnie nie. Bo kiedyś, pewnie 10 lat temu bym pomyślał, że pisanie haseł reklamowych też jest bezpieczne, nie?
Prawnicy, no to pewnie... Wiem zresztą, że jest dużo prac nad tym, żeby wykorzystywać sztuczną inteligencję w prawie. Myślę, że tam jest bardzo dużo researchu i bardzo dużo pisania tekstu na podstawie tego researchu, który w jakimś sensie jest jednak dosyć powtarzalny.
To też pewnie zależy od spraw, nie? Bo ja sprawy, z którymi się spotykałem jako prawnik, to na przykład były sprawy w sądzie rejonowym. Okazuje się, że w wydziale cywilnym nie zajmujesz się tak bardzo super ciekawymi sprawami, tylko cały dzień piszesz jakieś tam nakazy zapłaty, już nie pamiętam jak to się nazywa, bo ludzie nie zapłacili za bilet ZTM i mają mandat od Kanara. I to jest faktycznie. I to sobie wyobrażam, można by to skomputeryzować, bo ty myślisz, i to nawet wydaje mi się, że teraz by to było do zrobienia. Ale na przykład też, jak pracowałem w Trybunale Konstytucyjnym, tam na przykład były sprawy o aborcję. No i to już sobie nie wyobrażam, żeby aborcję rozstrzygnęła sztuczna inteligencja. Choćby przez sam autorytet osób, które tam by ogłosiły jakieś... Tak zakładają, że mają autorytet, nie tak jak ostatnio, ale...
No tylko tutaj jest właśnie taki problem i myślę, że to jest jedno z większych niebezpieczeństw sztucznej inteligencji, że ludzie często mają takie przeświadczenie, że sztuczna inteligencja, jej decyzje są bardziej obiektywne. Więc bardzo są skłonni przekazywać decyzje od ludzi do sztucznej inteligencji. Moim zdaniem to, że decyzje sztucznej inteligencji są bardziej obiektywne, to jest absolutna bzdura. Natomiast często jest taka intuicja, że jeżeli to zrobi komputer, no to tam nie będzie żadnych uprzedzeń, tylko po prostu podejmie decyzję obiektywną na podstawie danych. Na przykład w Stanach w wymiarze sprawiedliwości sztuczna inteligencja, tego typu algorytmy już w tej chwili są wykorzystywane. Na przykład do tego, żeby zdecydować, czy ktoś powinien zostać przedwcześnie wypuszczony z więzienia, czy nie. No i tutaj jest problem, nie? W sensie, na jakiej podstawie te rzeczy się robi. Każdy algorytm musi mieć jakiś cel, więc tutaj zwykle celem jest to, żeby zobaczyć, czy ta osoba będzie recydywistą, nie? Czy jeżeli ją wypuścimy, to znowu popełni przestępstwo. Jeżeli uważamy, że jest prawdopodobne, że popełni, no to jej nie wypuścimy. Jeżeli uważamy, że jest prawdopodobne, że nie popełni, no to wtedy wypuszczamy taką osobę. No tylko w jakimś sensie to jest po prostu przemycenie do wymiaru sprawiedliwości rzeczy, co do których się umówiliśmy dawno temu, że wymiar sprawiedliwości na nie nie patrzy.
Tak, pamiętam, czytałem jakiś taki przykład o tym, że algorytm gorzej reagował właśnie w Stanach na ludzi, którzy mieli nieanglosasko brzmiące nazwiska. No bo z informacji, które dostał wcześniej, wyszło, że w związku właśnie z uprzedzeniami rasowymi, ale on nie wiedział, że w związku z uprzedzeniami. Ludzie, którzy mają jakieś nie takie anglosaskie nazwiska, no to dostają gorsze wyroki. No więc stwierdził, że tak ma być i dawał ludziom gorsze wyroki. Albo też przy rekrutacji do pracy też jakieś takie HR-owe algorytmy dyskryminowały kobiety. Bo też wcześniej kobiet nie chciano zatrudniać, no więc algorytm uznał, no okej, okay, no to tak miało być.
Zdecydowanie zwykle rozwiązuje w cudzysłowie ten problem się w ten sposób, że jak się daje algorytmowi tabelkę z informacjami o sobie, no to nie ma kolumny rasa. Więc teoretycznie algorytm nie wie, jaka to jest rasa, więc algorytm nie nauczy się być rasistą. No bo też powiedzmy wprost, że właśnie algorytm, który uczy się na podstawie tego, co zastał, czyli albo na podstawie wcześniejszych decyzji, albo właśnie na podstawie tego, kto w tej chwili częściej jest recydywistą w społeczeństwie, no to ten nie uczy się na idealnym modelowym społeczeństwie, w którym wszystko jest sprawiedliwe, tylko uczy się na społeczeństwie, gdzie dużo rzeczy jest nie tak i wszystkie te problemy, które zastaje, no to zasysa, a często też jeszcze je powiększa.
Tak, no przecież był ten jakiś taki, już parę lat temu, jakiś taki bot, z którym jakaś duża firma ogłosiła, że piszcie do tego bota, on się dzięki temu nauczy. Się okazało tam po dwóch dniach, że bot został rasistą, seksistą i dużo przeklina.
No to chyba był bot Microsoftu. Na przypadku wymiaru sprawiedliwości, no to na przykład rzeczywiście pewnie jest tak, że osoba, która żyje w dzielnicy amerykańskiej, która jest biedniejsza i bardziej czarna i w której jest mniej perspektyw i ma większe prawdopodobieństwo bycia recydywistą. Może to jest prawda, ale generalnie zawsze się umawialiśmy na to, że patrzymy na konkretną osobę. Inna rzecz, na którą takie algorytmy często patrzą właśnie w Stanach, to jest to, czy wśród moich znajomych, osób z mojego otoczenia są osoby, które popełniły przestępstwo, zostały skazane. No i to rzeczywiście super ci pokazuje, osoby, które mają w otoczeniu osoby, które zostały skazane, mają większe prawdopodobieństwo bycia skazanym. Ale czy jesteśmy w społeczeństwie, w którym podejmujemy decyzję na temat wolności człowieka na podstawie tego, kto jest w jego otoczeniu, czy na podstawie tego, co ta osoba zrobiła? No i znowu wiemy, że na przykład jeżeli ktoś się urodził w biedniejszej dzielnicy, co w Stanach oczywiście ma też swoje konotacje rasowe, no to ma dużo większe prawdopodobieństwo, że zna kogoś, kto został skazany. No i nagle ten autorytet sztucznej inteligencji powoduje, że możemy nie mieć rozmów, które normalnie byśmy mieli, z których byśmy od razu powiedzieli, że nie ma takiej opcji, że w związku z tym, że ktoś się urodził w biedniejszej dzielnicy, to w związku z tym dostanie cięższy wyrok albo nie będzie mógł wyjść za przepustką. Pewnie troszkę idealizuje społeczeństwo, mówiąc, że nie ma takiej opcji, ale teoretycznie przynajmniej chcielibyśmy uważać, że idziemy w takim kierunku, że coraz mniej taka opcja istnieje. A w momencie, kiedy to jest obiektywny algorytm, to nagle zachowujemy się, jakby nie było problemu, jakby to było oczywiste, że pozwalamy algorytmowi podejmować takie decyzje.
Tak, bo myślę, że w ogóle to właśnie ta kwestia obiektywności i nieomylności algorytmu, to pewnie to, że myślimy, że on będzie taki sprawiedliwy i obiektywny, to jest nieprawda, wynika może z takiej dwuznaczności językowej słowa obiektywny, no bo ten algorytm się nie pomyli. Jak już się nauczy, to się nie pomyli i zawsze, tak jak kalkulator w telefonie, zawsze dobrze ci policzy 3 plus 4, a możliwe, że człowiek nie zawsze, jak będzie, bardzo zmęczony, albo pijany, albo bardzo, bardzo słaby z matmy i po prostu zawsze zrobi tak samo, powtarzalnie, jakoś w miarę przewidywalnie, ale niekoniecznie właśnie zrobi sprawiedliwie, bo raz, że będzie nauczony od ludzi, więc już może przejąć właśnie, czy to jakieś rasistowskie, czy seksistowskie, czy inne jakieś błędne, już nie mówiąc o tym, że społeczeństwo się zmienia i to, co kiedyś uważaliśmy za dobre, potem już nie jest za dobre i co trzeba by cały czas to korygować, ale też wydaje mi się, że jest coś w ogóle takiego pięknego w... Inaczej, to co mówi, takie decyzje, które by podejmował taka super sztuczna inteligencja, dla mnie są jakieś takie zimne, takie bezwzględne. Nawet jeżeli prawidłowe, to takie nieludzkie, chcę powiedzieć, ale są dosłownie nieludzkie. A to jest coś właśnie pięknego w tym, że człowiek się myli. Jest coś pięknego w tym, że czasem stwierdzamy, ogólnie to zawsze jest tak, ale teraz to myślę, że jednak nie. Jest coś pięknego w tym, że mamy niespójne poglądy, bo każdy człowiek ma niespójne poglądy i to się nie ułoży w idealnie logiczną całość. A taka jakaś mechanizacja tego troszkę brzmi, nie wiem.
Mi się wydaje też, że nawet według twojej definicji obiektywizmu, to te algorytmy wcale nie są takie obiektywne. Wszystko zależy od tego, jakie dostaną dane. Nie jest też z tymi sieciami neuronowymi, że one tak super działają, że ktoś je włącza taką sieć, daje jej dane i już wszystko super działa, tylko zwykle to jest metoda prób i błędów. Czyli się próbuje bardzo różnych rzeczy, aż to zacznie działać. Ktoś, jakiś człowiek decyduje, jakie dane są wartościowe dla takiej sieci, nie? Na podstawie jakich danych ją uczyć. Decyduje o bardzo ważnej rzeczy, czyli jaki jest cel tej sieci, no bo trzeba go bardzo zdefiniować jednoznacznie. No i to trochę jak jest w tych wszystkich bajkach, w których ktoś wyraża życzenie, a potem okazuje się, że nie pomyślał o wszystkich konsekwencjach. Jest decyzją osoby, kiedy uznajemy, że już nie mieszamy z tą siecią, bo ona dobrze działa. Tak, ktoś musi podjąć decyzję, te wyniki, które ona teraz daje, to wydają się całkiem sensowne. To już taka wystarczy. Wreszcie bardzo dużym problemem z sieciami neuronowymi, w ogóle z machine learningiem, ale z sieciami w szczególności, jest coś, co nazywamy przeuczeniem, czyli sytuacją, kiedy sieć nie uczy się zasad takich ogólnych działających w świecie, tylko dostała na przykład za mało danych i powiedzmy w uproszczeniu, że nauczyła się odpowiedzi na pamięć. Więc to wszystko nie jest tak, że to działa idealnie i że tylko jest zbyt mechaniczne. No i też właśnie jest problem tego, bo na przykład rozmawialiśmy o tym w czarnych dzielnicach w Stanach Zjednoczonych, generalnie ludzie częściej są aresztowywani. Czy to znaczy, że częściej popełniają przestępstwa? To już nie jest tym samym. Wiemy, że takie dzielnice są dużo mocniej patrolowane przez policję, a też inaczej policja podchodzi do tego, w jaki sposób reagować na różne sytuacje. Wiadomo, że na przykład zażywanie miękkich narkotyków w Stanach wśród białych i czarnych jest bardzo zbliżone, natomiast jedna grupa spośród tych dwóch jest za to aresztowywana i niszczy im się życie kilkakrotnie, bardziej częstotliwie. Mhm. No więc powiedzmy taki rzeczywisty przykład, bo to też się do tego wykorzystuje sieci czy algorytmy machine learningowe, żeby powiedzieć policji, gdzie warto patrolować. No więc bierze się te wszystkie dane z przeszłości, no warto tam patrolować, gdzie dużo przestępstw jest popełnianych. Tam powinno się wysłać policję. Co prawda nie wiemy, gdzie tak naprawdę są popełniane przestępstwa, ale wiemy, gdzie były aresztowania, co nam się zwykle wydaje tym samym, chociaż nie jest tym samym. Więc wysyłamy, więc sieci neuronowe mówią, żeby wysyłać tam, gdzie było dużo aresztowań, czyli generalnie sieci neuronowe mówią, żeby wysyłać do tych biednych, czarnych dzielnic. Tylko, że teraz to już nie jest rasistowskie, tylko teraz to jest obiektywne. W dodatku, w związku z tym, że sieć mówi, żeby tam dużo wysyłać, no to jest tam z biegiem czasu jeszcze coraz więcej aresztowań. Sieć widzi, że to, co zrobiła, to jest dobre, więc jeszcze bardziej tam wysyła, nie? No bo to jest taka pętla, która się napędza. Więc myślę, że to jest jeszcze dużo bardziej skomplikowany problem niż tylko to, że to jest takie zimne i nieludzkie. Myślę, że to jest dużo bardziej ludzkie też niż nam się wydaje i dużo bardziej jest zasłoną, za którą kryje się tak naprawdę to, co zawsze, czyli decyzje ludzkie i nasze społeczeństwo.
Tak, skojarzyło mi się to bardzo z takim odcinkiem Black Mirror, gdzie był tak jakby Amazon, który miał taką instrukcję, żeby dostarczać ludziom dobra, więc w którymś momencie stwierdził, że będzie im dostarczał tego strasznie dużo, po czym stwierdził, że jak on sobie zrobi sztucznych ludzi, to ci sztuczni ludzie chętniej przyjmą te dobra niż prawdziwi ludzie, więc wymordował ludzi i tworzył sztuczne społeczności, żeby im cały czas dostarczać. I to nie był wcale, z tego co pamiętam, to nie był właśnie jakaś taka sztuczna inteligencja, która ma samoświadomość, tylko właśnie prostą taką, no tak, dokładnie jak mówisz z tymi bajkami, nie? Że trzy życzenia, że chciałbym być, nie wiem, żyć wiecznie, nie? I po 400 milionach lat już nie chcesz żyć wiecznie, ale już mi to życzenie kiedyś wypowiedziałeś. Słuchaj, bo ty mieszkasz w Polsce. Mówiliśmy o takich firmach jak Google, Apple, Facebook, Microsoft, no to one są wszystkie w Stanach. Czy w Polsce ktoś się też tak zajmuje poważnie takimi sieciami neuronowymi, tym uczeniem maszynowym?
Zajmuje się, są ludzie zarówno po stronie naukowej, jak i po stronie są też firmy, które to robią, zwykle właśnie współpracując z firmami z zagranicy, ale są na pewno.
No pewnie też się pracuje dużo zdalnie, nie? Ogólnie w IT to trochę nie masz tak dużego znaczenia, czy jesteś w Polsce, czy w Indiach, czy w Chinach, czy w Australii, czy w Peru, bo ludzie razem pracują, nie?
To prawda.
No dobra, Ludwik, miałem listę bardzo wielu pytań, zdążyłem ci zadać dwa, a potem się rozmowa potoczyła, a jestem bardzo z tego zadowolony, bo to są dla mnie bardzo, bardzo ciekawe tematy. Bardzo ci dziękuję, że porozmawiałeś. Chyba, że coś byś chciał jeszcze dodać na temat sztucznej inteligencji, coś, czego nie poruszyliśmy.
No pewnie możemy w nieskończoność. Na temat tego, o czym rozmawialiśmy ostatnio, czyli tych zagrożeń związanych z machine learningiem, ale pewnie bardziej nie z samym machine learningiem, a tym, jak ludzie z niego korzystają i jak im się wydaje, że to jest obiektywne. Jest bardzo fajna książka, więc jeżeli ktoś się zainteresował, ona co prawda jest po angielsku, ale nazywa się Weapons of Math Destruction. Math jak matematyka. Nie zajmuję się tym, żeby właśnie opowiadać o science fiction i straszyć science fiction, tylko bardzo jest konkretna i opowiada o tym, co jest tu i teraz. Mówię o zagrożeniach, ale daje też rozwiązania, czyli jak do tego podchodzić, żeby wykorzystywać technologię, a jednocześnie nie wpadać w pułapki robienia tego bezkrytycznie.
A są jakieś zagrożenia, o których jeszcze w ogóle nie rozmawialiśmy, związane właśnie z tym uczeniem maszynowym czy sztuczną inteligencją?
No pewnie są różne. Też myślę, że rzecz, który autorka tej książki też pokazuje, jest to, że bardzo idziemy w takim kierunku, że właśnie ludzie, którzy są z niższych klas społecznych, są biedniejsi i tak dalej, będą mieli decyzje o ich życiu podejmowane przez automatyczne algorytmy. podczas kiedy ludzie, którzy mają więcej pieniędzy, będą mieli decyzje podejmowane przez ludzi, nie? Tak na przykład z ubezpieczeniami już w zasadzie w tej chwili tak jest.
Dobra, no to bardzo ci dziękuję, Ludwik. Fajnie się gadało, strasznie fajne tematy. Ludwik Tramer, dziękuję za rozmowę i wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za słuchanie podcastu Nie Tylko Pytania i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do 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 do